Cześć, tu Joanna Pachałko. Witam Was w 36. odcinku podcastu Babka Natura, w którym rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury. Dzisiaj serdecznie zapraszam Was na rozmowę o miastach, a właściwie o tym, jak w przyszłości miasta powinny coraz bardziej zbliżać się do natury. Moją gościnią jest architektka Magdalena Millert, którą możecie kojarzyć w internecie jako Paink, a jeżeli nie kojarzycie, koniecznie zaobserwujcie jej profile w mediach społecznościowych i przeczytajcie bloga. Magda pisze bardzo dużo o gospodarce przestrzennej, o architekturze i często wypunktowuje różne absurdy architektoniczne w naszym kraju. A w dzisiejszym odcinku rozmawiałyśmy z Magdą o tym, co to znaczy zielone miasto, czym jest zielona infrastruktura, jak tworzyć miasta neutralne środowiskowo, gotowe na zmiany klimatu i takie, w których po prostu możemy się dobrze czuć. Dużo konkretów, dużo przykładów, więc żeby już nie przedłużać, po prostu zapraszam Was serdecznie do przesłuchania naszej rozmowy. Cześć Magda, bardzo miło mi Cię przywitać w moim podcaście.
Cześć, bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie.
Magda, dzisiaj chciałabym Cię trochę pociągnąć za język w kwestii tego, czy nasze polskie miasta są zielone, jak te miasta funkcjonują razem z naturą, ale pomyślałam sobie, że zacznę trochę od może przewrotnego pytania, bo jak myślałam sobie o naszej rozmowie, to przyszła mi do głowy taka opozycja miasto-wieś. Wieś to jest miejsce, gdzie jesteśmy blisko z naturą, mamy las tuż za płotem, wszyscy wyjeżdżają na wieś, wszyscy budują się na przedmieściach, a miasto, wiadomo, beton, reklamy, miasto jest pełne wieżowców i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś taka opozycja pojawia nam się w głowach. Ja się teraz zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest tak, że może my w ogóle bez sensu o tym rozmawiamy, może po prostu wszyscy powinni wynieść się na wieś, żyć blisko natury i wtedy nie będziemy mieć problemu z brakiem zieleni albo brakiem natury w mieście. Jak ty to widzisz jako architektka?
No tutaj jest, jakby poruszasz kilka kwestii w tym, co mnie zapytałaś, bo faktycznie jest tak, że my tej natury potrzebujemy, natomiast tą wizję, którą opisałaś, no to jest taka wizja bardzo, bym powiedziała, metropolitarna, tak? W sensie to są takie już naprawdę centrów miast typu, nie wiem, Nowy Jork, które tak wyglądają. Natomiast realnie, jak sobie pomyślimy, jak te nasze miasta wyglądają, to niekoniecznie jest tak, że właśnie mamy te wieżowce, tylko faktycznie mamy tą zabudowę różną. Natomiast ja zawsze bardzo odradzam wyprowadzkę na wieś i tam budowanie, bo to jest najszybsza droga do tego, żeby właściwie zniszczyć wszystko to, co jest związane z naturą. Bo jak sobie pomyślimy, że każdy będzie sobie chciał mieszkać w domku pod miastem, no to właściwie okaże się, że zabudujemy całą Polskę i już nie będzie żadnej przestrzeni, żeby sobie wyjść i zobaczyć ładną łączkę, gdzie jakaś tam sarenka przychodzi, no bo będzie dom obok domu i to wszystko rozbija się o intensywność zabudowy i dlatego właśnie budujemy w miastach bloki, których, prawda, jakby najjaskrawszym przykładem są wieżowce, żeby tą zabudowę właśnie tak w miarę gęsto utrzymać i to jakoś sensownie w ten sposób zaplanować, żeby po prostu te miasta się nam nie rozlewały, no bo rozlewanie się miast to jest właściwie degradacja środowiskowa, ekonomiczna, psychologiczna i na to też jest bardzo dużo dowodów. Więc nie możemy wyprowadzić się wszyscy z miast.
To jest bardzo ciekawy temat, rozlewanie się miast. Ja jestem elementem tego rozlewu miast, bo ja sama mieszkam na przedmieściach i to takich, które jeszcze niedawno były po prostu zalesione. I kiedy też trochę dotykałam tego tematu przed rozmową z tobą, bardzo mnie to uderzyło, że to właśnie nie jest wszystko takie piękne i cudowne, że wyprowadzasz się, masz domek pod miastem i jest super, tylko rzeczywiście ty budując się zabierasz tę przestrzeń naturze de facto, prawda? I, tak. I dochodzą do tego też kwestie komunikacyjne, pewnie też jakieś zanieczyszczenie samochodami, bo musisz dojechać do miasta, żeby cokolwiek załatwić.
Tak. No tak, tutaj jest jakby ten temat jest w ogóle gdzieś szeroko już zaczyna być omawiany jako po prostu ten chaos przestrzenny, który, jak to wyliczył Polski Instytut Ekonomiczny, zabiera nam 2200 z kieszeni każdego z nas i łącznie kosztuje nas 180 ponad 84 miliardy złotych, więc no to nie są takie byle co.
A w jakim sensie to nam zabiera? Rozwiniesz ten temat?
To nam zabiera w taki sposób, że to wszystko, co powstaje pod miastem, które jest właśnie doposażeniem naszego domu, czyli droga, chodnik, oświetlenie, doprowadzenie tam kanalizacji, doprowadzenie tam wszystkich różnych mediów, wszystkie te rzeczy związane też właśnie z transportem, gdzie po części to jest nasz transport najczęściej samochodowy, ale też później w efekcie, jak nam się coś rozwija, to transport, to komunikacja zbiorowa, która jest najmniej efektywna też w tych obszarach, no to finalnie nam się składa po prostu na nasze podatki, na to, co oddajemy gminie, prawda, w naszych podatkach, no bo to nie powstaje za, prawda, jakieś wyimaginowane pieniądze, tylko, prawda, za pani pieniądze, za pana pieniądze, za moje pieniądze, no i tak to nam się zbiera.
To w takim razie, jeżeli wyprowadzka na wieś albo na takie przedmieścia, bo pewnie wieś i przedmieścia to też są trochę różne podmioty, jeżeli to nie do końca jest opcja, żeby zbliżyć się do natury, a na pewno nie jest jedyną słuszną opcją, to warto pomyśleć o tym, żeby tej natury było więcej w miastach. I ty napisałaś kiedyś taki artykuł o takich trendach w planowaniu miast, w którą stronę według ciebie miasta przyszłości będą się rozwijać. Ten artykuł miał 7 punktów, każdy dosyć rozbudowany. Ja sobie policzyłam, że co najmniej 4, a tak naprawdę właściwie każdy trochę dotykał tej natury, co też jest dosyć znamienne, prawda, że my trochę zataczamy takie koło, bo miasta chyba, no właśnie, jeszcze o to cię zapytam, czy jak miasta powstawały kiedyś, to one nie myślały o tym, żeby w jakiś sposób tę naturę uwzględniać w swoich zabudowaniach? Czy to jest tak, że te miasta się po prostu niedawno od tej natury bardzo odkleiły?
Nie. Znaczy to jest tak, że jak sobie pomyślimy, jak wyglądały te miasta dawniej, no to raczej mieliśmy takie najdawniejsze, tak pamiętamy z jakichś tam pewnie lekcji historii, co tam jakiś był typ, co przyszedł do Polski, co tam założył gród, no to właściwie było tak, że ta natura była już za płotem, tylko że no, za tym płotem to właśnie była jakaś tam uprawa rolna i tam sobie, prawda, siedzieli w tych domkach. Nie za wiele tych ludzi było. Te miasta powstawały na jakichś tam szlakach komunikacyjnych, jak tam trzeba było się osiedlić, nie wiem, powiedzmy, no taki wizerunek, rzekłabym, no z Wiedźmina, mniej więcej te okolice, tak? No więc jak widać, tam tej natury było bardzo dużo, ale nie w mieście. No i wraz z procesami urbanizacji, czyli jak coraz więcej tych ludzi powstawało, jak się coraz więcej tych ludzi rodziło i też przychodzili do miast, no bo w mieście zaczynała być praca, no to ten pik mamy w momencie XIX wieku, jak mamy tą industrializację i wtedy zaczyna być coś takiego, że w tych miastach faktycznie zaczyna być zbyt ciasno, za ciemno, bardzo dużo jest problemów ze zdrowiem w związku z tym i wtedy pojawiają się sanatoria, uzdrowiska, tego typu rzeczy, bo zaczynamy odkrywać, że ten balans między tym, co my produkujemy jako człowiek i na przykład jak oddziaływujemy na środowisko, na przykład tworząc fabryki, no to ma realny wpływ na nasze zdrowie i dobrze by było, gdyby to jakoś właśnie zbalansować naturą. No i tutaj pojawiają się różne takie tego typu rzeczy właśnie jak uzdrowiska. No i później nam wchodzi modernizm, który właściwie walczy z tym wszystkim, co się wydarzyło względem tych starych, ciemnych kamienic, gdzie bardzo często nie było przewietrzania, tam były jakieś dobudowujące się fragmenty, było ciemno, duszno i pojawia się modernizm ze swoimi blokami, z ideą właśnie dostępu do światła i do zieleni. Moderniści mieli taki pomysł właśnie na takie zamieszkiwanie wśród zieleni, że te bloki takie otoczone tą zielenią, że to jest takie przedłużenie tego salonu, ta nasza okolica, że sobie właśnie możemy wyjść. No i to jest ten moment, kiedy właściwie zaczynamy mówić o tej takiej zieleni dostępnej, no bo wcześniej też mieliśmy klasy, mieliśmy podział społeczeństwa. Jeżeli był jakiś ogród, to powiedzmy jakieś tam ogrody renesansowe, barokowe, no to były te przy pałacach. Tak. To nie było tak, że te przestrzenie były dostępne dla takiego zwykłego człowieka. I dopiero właściwie po tej rewolucji przemysłowej i po tym, co się wydarzyło na niekorzyść właśnie względem tego zanieczyszczenia, dopiero my sobie uświadamiamy właśnie tymi różnymi uzdrowiskami i później tym modernizmem, że ta zieleń nam jest potrzebna. Więc raczej to się kształtowało przez lata i musieliśmy po prostu wyciągać pewne wnioski.
To zanim jeszcze przejdziemy do przyszłości, to zapytam cię w takim razie, jak jest teraz? W którym miejscu my teraz jesteśmy? W polskich miastach, bo jesteśmy w Polsce. Czy polskie miasta są na dobrej drodze do bycia blisko natury? Czy to jest odległa jeszcze kwestia?
Na pewno jest tak, że coś się zmienia i ja widzę taki nacisk społeczny, no ale ja też mówię ze swojej bańki, która o tym gdzieś tam edukuje. Natomiast no, pewnie też ta taka złość społeczeństwa względem różnego betonowania pokazuje, że zaczynamy mieć świadomość tego, że nie możemy betonować w nieskończoność i to nie jest dobra droga. No i jakby względem tego, no to faktycznie coś się zmienia. Natomiast no, porównując nas z jakimiś krajami tutaj Europy Zachodniej albo nawet Stanami Zjednoczonymi, które tam chyba zdaje się Chicago tutaj jest na pierwszym planie, albo Toronto, to też pokazuje jeszcze daleką naszą drogę, ponieważ tamte kraje, tutaj może najbliżej nas, nie wiem, Dania, Holandia, które świadomie sobie jakoś gospodarują przestrzeń i starają się tą przestrzeń w ten sposób kreować, żeby właśnie był jakiś złoty środek względem właśnie i tej urbanizacji, i też dostępu do terenów zieleni, a tereny zieleni też są dobre jakościowo, no to jakby względem ich mamy jeszcze daleką drogę i dużo do zrobienia. I to też jest tak, że trochę musi się zmienić myślenie i trochę się musi zmienić pokolenie, które tworzy te miasta i musi zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, bo to też nie jest tak, ja to się zawsze staram powtarzać, że prawda, samorządowcy myślą sobie, stworzymy najgorszą przestrzeń publiczną. Zrobimy tak, żeby tutaj nikt nie przyszedł, nie? Tylko to jest wszystko bardzo mocno zakorzenione w jakichś tam procesach społecznych, bo to, co widzimy w przestrzeni, zawsze odbiciem społeczeństwa, nie? I skoro mieliśmy pokolenie ludzi, którzy wychowywali się, prawda, w PRL-u, gdzie był brak funduszy, gdzie coś się robiło, to się robiło w czynie społecznym. Potem jak faktycznie tych pieniędzy brakowało, to była wiecznie niezrobiona droga w wiecznym błocie. No to jak oni później zobaczyli te pieniądze z Unii, które strumieniem płynęły na różne właśnie rewitalizacje, które tak naprawdę są remontami, no to właściwie nic dziwnego, że nawet wobec, prawda, przepisów prawa i konieczności wykorzystywania tych funduszy w przetargach, no to była najlepsza, najbezpieczniejsza droga, nie? To jest raczej taka wypadkowa myślenia i właśnie warunków prawa, niż właśnie takie stwierdzenie, że zrobimy taką najgorszą przestrzeń, właśnie w której się nie będzie dało przebywać.
Mhm. Okej. Okay. Dobra, to w takim razie my mamy teraz tę dobrą szansę na to, żeby się trochę doedukować. To może zacznijmy. Zacznijmy właściwie, edukujesz nas już od kilkunastu minut, ale zacznijmy myśleć o tej przyszłości i o tym, co my możemy zrobić, żeby te miasta wyglądały jednak trochę inaczej. Ja nawiązałam wcześniej do twojego artykułu i trochę tym tropem chyba będę szła i zaproponowałabym ci najpierw taki temat. Zielone miasto. Ty w tym swoim tekście pisałaś o tym, że właśnie jednym z trendów planowania są zielone miasta i chciałabym ci zapytać o to, Czym są w takim razie zielone miasta? Co to znaczy miasto blisko natury? Jakie to są miasta? Miasta, które mają parki, czy to jest coś jeszcze więcej?
Wydaje mi się, że najlepiej to określić jako taki ekosystem, który działa w taki sprzężony sposób z różnymi czynnikami, bo my bardzo często myślimy sobie o parku jako o takiej przestrzeni, prawda, wydzielonej, ogrodzonej, gdzie jest, prawda, krawężnik. No i jak sobie powiem, tam nie wiem, park w każdej dzielnicy, no to każdy sobie pomyśli, dobra, to taki park, prawda, tam na takiej działeczce, takie tam fontanna, tak jeszcze na osi równo. A w mieście zielonym trochę chodzi o to, żeby zieleń była integralnym czynnikiem w mieście, elementem tego miasta, i w tym kontekście właśnie mówi się o zielonej infrastrukturze, tak? Czyli tak jak mamy chodniki, tak jak mamy ulice, tak jak mamy, nie wiem, elektryczność w mieście, to tak samo powinna być zieleń, która daje właśnie dobry balans między tym, co się betonuje, a co się nie betonuje. I właściwie w tym zielonym mieście mówi się o tym, że trzeba sobie równoważyć to, co się betonuje właśnie z zielenią, i traktować tą zieleń jako jakby równoważny element tworzenia miasta, jako taki jeden ze składników. Bo na przykład my mamy taką tendencję też do tego, my bardziej mówię już tutaj o projektantach niż jako o użytkownikach miasta, ale pewnie też czasami mamy taką tendencję do tego, żeby na przykład to, co jest jakaś, prawda, tam, nie wiem, granica działki, jest jakiś tam, nie wiem, skręt, zjazd, zajazd, to po prostu tam trzeba wszystko obetonować, nie? I dobrym momentem właściwie jest teraz ta zima, kiedy, no powiedzmy, teraz nie ma jakichś super opadów śniegu, ale jak już spadnie ten śnieg, to żeby sobie analizować, jak ten śnieg spada i co jest rozjeżdżane i co jest rozchodzone. I jak sobie to przeanalizujemy, to może się okazać, że wyjdą nam te przestrzenie, które są w żaden sposób nieużytkowane i one spokojnie mogłyby zostać odbetonowane.
Tak, to jest w ogóle, przepraszam, że tak ci wejdę, to pokazałaś tak. Chyba na Instagramie ostatnio, to było tak. Takie olśnienie, bo właśnie chodzi o to, że na przykład to jest na ulicach, tak, przy przejściach, gdzie ulica skręca i właśnie jest trochę chodnika, trochę ulicy, no i są miejsca, które rzeczywiście nikt tam nie chodzi, ani nikt tam nie jeździ, prawda? I jakby można bardzo swobodnie to wykorzystać w innym celu niż beton.
Tak, i to się tak ładnie nazywa snackdown. Można sobie to googlować. I jest to taka rzecz, którą faktycznie się stosuje i faktycznie przynosi efekty.
No właśnie, więc teraz super byłoby w ogóle sobie uświadomić, że tak jak mówisz, że ta zieleń nie musi być zamknięta w parkach, tylko ona po prostu może być w różnych miejscach w tym mieście. Powiedz, Magda, co ty myślisz o zieleni na budynkach? Bo to jest taki bardzo marketingowo nośny temat. Często pojawiają się, znaczy często, ostatnio widzę takie na przykład za granicą jakieś budynki, które są całe obsadzone na zielono. Czytałam o jakimś budynku w Hamburgu, chyba u Pauliny Górskiej zresztą, który jest zasilany algami na elewacji. Budynek Amazona w Seattle, który ty podałaś jako przykład. To są takie budynki, które mają na sobie dużo zieleni albo w jakiś sposób są z tą zielenią skomponowane. Powiedz, co ty jako architektka o nich myślisz? Czy to jest nasza przyszłość? Tak wszystkie budynki będą wyglądać kiedyś?
To nie jest jakiś, nie wiadomo, jakiś tam super trend. W sensie na pewno jest to tak, jest to taka rzecz, która jest kierunkowa. Natomiast tu raczej chodzi o takie sensowniejsze planowanie całościowe przestrzeni niż o stricte budynek, bo marketingowo to jest super rzecz, tak? W sensie to są takie, nie wiem, jak na przykład Bosco Verticale, też się bardzo często mówi, to jest taki budynek we Włoszech, który teraz jest obsadzony zielenią. Natomiast realnie raczej chodzi o to, żeby właśnie sensowniej sobie równoważyć jakieś przestrzenie i właśnie na przykład, żeby każde osiedle miało dostęp do terenów zieleni, a między tymi kolejnymi osiedlami nie było autostrady czteropasmowej, niż żeby każdy budynek właśnie miał na sobie bardzo dużo zieleni, w tym na przykład takich drzew ogromnych, bo to też z perspektywy konstrukcyjnej rodzi duże problemy, bo o ile powiedzmy, nie wiem, bluszcz, zielony dach, to są takie rzeczy, które faktycznie pozwalają tej przyrodzie tak jakby być częścią tych budynków, no to tak właśnie drzewa na każdym balkonie już niekoniecznie, no bo drzewo de facto tyle samo, co my widzimy nad ziemią, ma pod ziemią, tak? Czyli sam system korzeniowy musi mieć ogromną donicę. Ta donica z tą ziemią, każdy, kto miał do czynienia z sadzeniem i miał do przeniesienia worki ziemi, wie, że ziemia to nie jest najlżejszy produkt. Jak sobie do tego dołożymy wodę, jak sobie dołożymy do tego konieczność jakoś zabezpieczenia tego przed tą wodą, która tam zamarza w zimie, żeby to, prawda, się nie posypało, no to to jest bardzo dużo takiej inżynieryjnej sprawy i takich technicznych rozwiązań, które finalnie przekładają się po prostu na koszty. No i wiadomo, że te koszty później są liczone w metrach kwadratowych mieszkania, a wiadomo, jakie są ceny nieruchomości u nas, tak? Mm-hmm. Więc względem zieleni na budynkach, no to niekoniecznie, w sensie to jest coś, co fajnie wygląda na zdjęciach, w rzeczywistości tak super to się nie sprawdza. Natomiast tutaj powiem, że rzecz, która może nie jest najbardziej sexy, ale która robi robotę, to są zmieniające się warunki techniczne budynków i to, co naprawdę wpływa na ich jakość, czyli grubość ocieplenia, grubość szyb i tam ilość tych szyb w naszym budynku, jakieś odzyski ciepła, które są w naszych budynkach, tak naprawdę to robi robotę i jest dobre względem klimatu i względem, nie wiem, nagrzewania się nawet naszych budynków, niż te takie piękne zdjęcia marketingowe z wielkimi drzewami na balkonach.
Mm-hmm. Ja sobie nawet zapisałam, że też oczywiście od ciebie, że 38% emisji CO2 w Polsce to budynki, prawda? Więc jeżeli tak, budynki będą dobrze do tego dostosowane, no to po prostu automatycznie ta ilość emitowanego CO2 się zmniejszy.
Tak.
Więc warto pewnie o tym pamiętać.
Tak. No i właśnie tutaj wychodzi ten taki mało sexy temat, czyli no po prostu realnie, technicznie, jak są te nasze budynki robione, tak? Czyli to jakie to są materiały budowlane, a nie jak ta elewacja nasza wygląda.
Jasne, a jak jesteśmy już przy budynkach i przy deweloperach, to podpytam cię o to, co robią teraz deweloperzy, bo są takie, powiedzmy, nowoczesne osiedla różnych firm, które mówią o tym, że dostosowują się do mieszkańców, dostosowują się do ich potrzeb i tworzą na przykład takie naturalne skwerki gdzieś zaaranżowane w tym osiedlu albo gdzieś za tym osiedlem, tworzą mini łąki kwietne, tworzą jakieś ule albo miejsca dla innych owadów. Ja sama w takim miejscu byłam i się zastanawiam, czy to jest realne wsparcie natury, czy to jest rodzaj greenwashingu stosowanego przez tych deweloperów, żeby trochę się wybielić w oczach mieszkańców. Jak ty na to patrzysz?
To jest tak, że na pewno te rzeczy robią robotę względem natury. W sensie na pewno w każdej łące kwietnej masz taką bazę biologiczną, która nie będzie na betonie. Na pewno ule, na pewno jakieś budki dla jeżyków, to są rzeczy, które są nam potrzebne. Natomiast ja zawsze mam jednak taką, no, tak z tyłu głowy, że dalej jest to, prawda, wielkie betonowe osiedle, które no niekoniecznie będzie najbardziej sprzyjającą przestrzenią. No i dodatkowo jest też tak, że wiesz, my mówimy sobie o tym, że jesteśmy, prawda, ekologiczni, bo tutaj sobie napisaliśmy właśnie w naszej karcie, że zrobiliśmy budynki, a te budynki są ciasno, bardzo między sobą, bardzo często jest po prostu jakieś kreatywne obchodzenie przepisów i niestety nie ma to nic za wiele związanego z taką faktycznie ekologicznością, tak? I no jak sobie pomyślimy, że można by było to zrobić na tyle takich różnych sposobów, no to no jednak jest taka trochę gorzka refleksja, nie? Jakby sobie jak można pomyśleć, że właściwie można by było te budynki zrobić trochę rzadziej względem na przykład widoku z okna, jakoś w tą stronę pomyśleć, albo na przykład zastosować jakiś beton, który jest przemielony i użyty na nowo, bo tak naprawdę właśnie znowu wracając do tych emisji, no to wiesz, gdyby przemysł cementowy był krajem, to byłby trzecim największym emiterem na świecie za Chinami i USA, więc tlenku węgla. Więc no to pokazuje tak naprawdę, jaka jest skala tego. No i niestety tutaj budki dla jeżyków to trochę tak wyglądają, jakbym, prawda, ulepiła tort z jakiejś gliny i położyła na górze wisienkę i powiedziała: super tort, zapraszam, czekoladowy. Więc ja to tak mniej więcej widzę.
Okej, jasne, rozumiem. No dobra, troszeczkę też zahaczyłyśmy przy okazji tutaj jeszcze o łąki kwietne. To jeszcze tak może, żeby dopełnić całego obrazu, czy mogłabyś opowiedzieć dwa słowa o łąkach kwietnych? Bo one się stają coraz bardziej popularne w miastach. Ja też nagrywałam w ogóle cały podcast o łąkach kwietnych, ale też pewnie słuchacze nie słuchali wszystkich podcastów. A myślę, że one są dosyć ważne w kontekście tego, co robią miastom i jak bardzo pomagają tak naprawdę także, nie wiem, przy zmianach klimatycznych. Po co nam są łąki kwietne w miastach?
Łąki kwietne są nam potrzebne do tego, żeby była w mieście bioróżnorodność. I tutaj znowu sprowadzamy się do tej naszej kontroli, jak to my, prawda, lubimy wszystko mieć tam od linijki do krawężnika, do granicy. Natomiast w rzeczywistości przyroda w ten sposób nie działa. No i łąki kwietne zapewniają coś więcej niż taka trawa, którą bardzo często widzimy w lecie, jako taką podsuszone takie kiełki właściwie na klepowisku, bo ona sobie właśnie rośnie luźno, bez krępacji, są to tam różne gatunki. Te gatunki oczywiście są najczęściej zaplanowane w jakiś sposób, żeby to też nie były jakieś gatunki inwazyjne, żeby się nie okazało, prawda, że nam wyrzucają wszystko to, co mamy dookoła, przejmują teren, tylko to są takie przestrzenie, w których właśnie może sobie rosnąć dużo rzeczy takich kwiatowo-roślinnych, w których mieszkają inne mniejsze istoty, jak jakieś tam, prawda, robaczki, które i pszczółki, i ptaszki, i pajączki. I to sobie tam wszystko ładnie egzystuje i zapewnia nam tak naprawdę przetrwanie, bo to jest początek tego całego łańcucha, od którego my tam gdzieś jesteśmy, na którym jesteśmy na końcu, ale tak naprawdę zależymy, bo no właśnie bez tych zapylaczy de facto nie ma żadnych upraw. No więc te łąki kwietne to z jednej strony ta bioróżnorodność, a z drugiej strony też właśnie ochrona, zapewnianie retencji, czyli tego odpowiedniej wilgotności, wchłaniania wody, bo przez to, że łąka jest łąką, a nie jest tak krótko przystrzyżoną trawą, no to zapewnia nam takie fajne tematy, jak na przykład woda, bo jak się okazuje, to 2/3 Polski jest w stanie suszy i nam się wydaje, że to jest jakiś tam odległy temat, natomiast takie są fakty. No i właśnie przez tą taką lokalną retencję, przez łąki kwietne, którą mamy, no to po prostu nam zapewnia dostęp do wody. Bo tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby było tak, że jeżeli woda spada, to ona zostaje w tym miejscu, w którym spadła. Czyli nie ma tak, że, prawda, mamy ulicę i kratkę, w którą wlewa się woda i ona bardzo często też się zapycha, jak mamy taki opad nawalny, których też mamy coraz częściej. Tylko właśnie mamy tereny zieleni, mamy też ogrody deszczowe, które zapewniają tą retencję i ta woda po prostu sobie tam wchłania. No bo jeżeli nam wleci właśnie w kanalizację, w kratkę, no to ona jest odprowadzana do rury, z tą rurą do rzeki i do Bałtyku i tyle tą wodę widzieliśmy i na miejscu po prostu tej wody nie mamy, a to jest bardzo ważne, żebyśmy tą wodę właśnie mieli na miejscu. No i właśnie między innymi też Łąka Kwietna nam to zapewnia.
No tak, a w międzyczasie ta woda sobie jeszcze też spływa naszymi betonowymi chodnikami i ulicami i podtapia polskie miasta pewnie latem.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
No właśnie, a wspomniałaś o Łące Kwietnej i powiedziałaś coś takiego, że my lubimy wszystko od linijki, lubimy, kiedy to jest takie uporządkowane. To ja cię w takim razie jeszcze zapytam o czwartą przyrodę, bo to też jest taki termin, myślę, że jeszcze wciąż mało znany, a trochę wiążący się z tym, że jednak takie nieuporządkowane fragmenty chyba dobrze w mieście mieć. Więc Magda, czym jest czwarta przyroda wobec tego?
Czwarta przyroda jest tym, co odkryliśmy w czasie największego lockdownu, kiedy były zamknięte parki i wszyscy chcieli gdzieś wyjść z domu i na przykład szli gdzieś tam, nie wiem, na nasyp kolejowy, na jakąś tam opuszczoną działkę. To są te wszystkie przestrzenie, które nie są formalnie nazwane taką właśnie skwerkiem, parkiem, tylko raczej tak leżą odłogiem i coś tam sobie rośnie. To jest przyroda, która po prostu jest niezaplanowana, bardzo często niechciana, bardzo często nazywana jakieś tam chaszcze, habazie, różne takie rzeczy. Natomiast realnie jest po prostu takim zapleczem, takim backupem tego wszystkiego, co my tam właśnie skontrolowaliśmy w tych naszych skwerkach i zaplanowaliśmy, że 10 tulipanów, a nie 11 i w rządku, żeby to rosło, no to ta czwarta właśnie sobie tak rośnie luźno, to są różne pokrzywy w rowach, to są jakieś, nie wiem, mech na jakimś domu, który gdzieś tam wyrósł, jak właściciel akurat sobie wyjechał na 10 lat do Stanów. To są właśnie tego typu zjawiska.
A czy ona jest nam potrzebna, czy lepiej ją zamieniać na coś uporządkowanego?
No, jest tak, że pewnie zależy dla kogo i zależy, kto to mówi. No bo jak jesteś tą właścicielką, co wyjechała do Stanów i się okazuje, że faktycznie, nie wiem, tam ci drzewo rośnie na dachu i ono akurat kruszy ścianę, no to pewnie masz raczej chęć uporządkować to, niż powiedzieć: o, jakie ładne drzewo, zachowam je sobie, niech rozwali mój dom dalej. Natomiast no właśnie te przestrzenie takie, które niekoniecznie są urządzone typu właśnie nasypy kolejowe albo jakiś tam obszar cieku rzecznego, gdzie są właśnie jakieś tam pokrzywy, no to jest po prostu naturalny ekosystem, który sobie tam gdzieś funkcjonuje. No i nie ma zupełnie potrzeby gdzieś w to ingerować, porządkować to, kreować tutaj nie wiadomo co, tylko to sobie po prostu może normalnie funkcjonować. I tak jak to mówią wszyscy naukowcy, to zależy, nie? Jakby zależy, kto pyta i o jakim miejscu mówimy. Natomiast nie jest tak, że na pewno wszystko trzeba porządkować.
Mam tu ostatni temat związany z zielonymi miastami i to jest urban gardening, że tak powiem po polsku. To też jest chyba coś, co my odkryliśmy jako społeczeństwo niedawno, prawda? To nie było kiedyś taki bardzo popularny. W ogóle co to jest tak naprawdę?
Jak sama nazwa bardzo polska wskazuje, urban, czyli miejski, gardening, czyli ogrodnictwo. No i jest to po prostu ogrodnictwo w mieście. No i można by się było zastanawiać, jaki to ma sens, dlaczego w mieście, skoro jest w sklepie. No i z jednej strony jest to taka rzecz, którą faktycznie odkryliśmy niedawno, zwłaszcza rok temu, kiedy wielką popularnością cieszyły się balkony i urządzenie różnych rzeczy na balkonach, bo się okazało, że po prostu sadzenie rzeczy na balkonie i patrzenie, jak nam pomidory rosną albo jakaś tam marchewka wschodzi, jest przyjemną rzeczą dla nas, po prostu psychicznie sobie wtedy odpoczywamy. A z drugiej strony jest jakąś tam alternatywą dla tych wielkich łańcuchów dostaw i ogromnych upraw, które też no, dewastują i klimat, i przestrzenie, jak się dowiemy, jak na przykład wyglądają farmy uprawy papryki w Hiszpanii, w jakich tam warunkach ludzie pracują, to sobie pomyślimy, dobra, to ja nie chcę być częścią tego, chcę sobie sama paprykę uprawiać. No i Ten urban gardening ma różne formy, bo właśnie można sobie samemu na balkonie to robić, ale można też się, prawda, łączyć w jakiejś tam społeczności. Można się umówić na przykład, że robimy to na naszym osiedlu. Może się okazać, że jednak jesteśmy fanami ogródków działkowych, ROD, i dołączamy do tej społeczności i tam sobie właśnie to uprawiamy, mamy jakieś jabłonki. No i to jest po prostu taka trochę też sposób życia, trochę sposób przebywania z naturą w taki bardziej, bym powiedziała, roboczy sposób, tak? Czyli faktycznie dotykania ziemi, a później zbierania tych plonów.
No tak, ogródki działkowe. Zupełnie jakoś o nich zapomniałam, a rzeczywiście przecież miasta mają działki, takie ogródki działkowe właśnie.
Dokładnie.
Więc
tak.
To jest też dobra opcja, pamiętam z dzieciństwa głównie te ogródki. No a wspomniałyśmy już trochę, właściwie ty powiedziałaś o tym, że to nam dobrze też robi na zdrowie psychiczne, takie na przykład uprawianie sobie czegoś albo w ogóle bycie blisko natury. I to był też jeden z punktów, który ty wymieniłaś jako element planu dla miast w przyszłości. I chciałabym trochę pociągnąć ten wątek w kwestii tego, w jaki sposób my możemy dbać o nasze zdrowie psychiczne w mieście i jak może nas w tym wspierać natura. A jeżeli natura, to też przede wszystkim światło słoneczne, prawda? O czym powinniśmy pamiętać w miastach w kwestii światła słonecznego, żeby nam się dobrze w nich żyło?
Światło słoneczne jest nam po prostu potrzebne, żebyśmy sobie odpowiednio żyli. To jest oczywiście tam związane z ilością melatoniny, z tym, że z jednej strony mamy zanieczyszczenie światłem, czyli mamy tego światła sztucznego za dużo, przez to nam się gorzej śpi. Z drugiej strony bardzo często mamy jakoś tam niedoświetlone mieszkania albo nie jesteśmy w tyle, ile potrzebujemy na słońcu, w związku z tym mamy raczej tam spadki nastroju. To jest tam związane z wydzielaniem serotoniny, przez to, że mamy dużo też stresów, łatwo zapadamy na depresję. No więc to światło słoneczne jest nam zdecydowanie potrzebne i jakby jest integralną częścią naszego życia. Natomiast to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że znowu odwołuję się tutaj bezpośrednio do zieleni i to takiej zieleni w różnej skali, bo też się okazuje, że człowiek nie jest robotem, tylko musi przebywać w czymś więcej niż beton i właśnie przebywanie w terenach, gdzie jest zieleń, łagodzi nam ten stres, który wspomniałam. I na to są konkretne badania. Okazuje się, że właściwie takie 10-15 minut spaceru dziennie pozwala walczyć nam realnie z napięciem, z takimi, prawda, stresowymi sytuacjami. Często się mówi, że trzeba na przykład ten stres rozchodzić. I tutaj jest też bardzo ciekawe to, że nie możemy rozchodzić stresu w ruchliwej przestrzeni, w alei, która dzisiaj wszyscy spieszą, tylko potrzebujemy do tego odpowiednich warunków. No i właśnie jednym z takich warunków jest ta zieleń. Przy czym to też nie musi być tak, że my się tutaj udajemy na jakieś takie właśnie przestrzeni, nie wiadomo jakiego parku. To właściwie wystarczy, żebyśmy idąc mijali na przykład szpaler drzew. Że, prawda, od miejsca naszego zamieszkania do sklepu, do miejsca pracy mamy tą zieleń taką towarzyszącą. No i to jest właśnie to, co mówiłam wcześniej, tak? Czyli to, że w tej przestrzeni naturalnie pojawiają się przestrzenie zieleni. Naturalnie występują, występuje różna skala, czyli i jakaś rabata kwiatowa, i jakiś prawda, rząd drzew, który oddziela nam chodnik od ulicy, że nie mamy takiej ekspozycji na te bodźce, takie właśnie przejeżdżające samochody, jakieś billboardy, tego typu rzeczy, tylko jesteśmy otoczeni tą zielenią i to sprawia, że już ten poziom stresu nam się obniża i jesteśmy przez to nieco zdrowsi.
Spacerujemy sobie, po czym wracamy do naszego mieszkania. Tutaj już mówiłyśmy o tym, że to światło jest oczywiście ważne i o tym pamiętamy, ale istnieje coś takiego jak syndrom chorego budynku. Mhm. To też się w jakiś sposób wiąże z naturą, prawda? No bo takie te chore budynki, że tak to się nazywa, właśnie mają, nie mają tego widoku na zieleń, prawda? One nie mają tego wystarczającego dostępu światła. Czym one się jeszcze charakteryzują?
Tak, no to właściwie jest taki... Przez to, że to jest syndrom chorego budynku, no to musi być tam kilka czynników, które są, występują. No i to, jak ja czytam o tych czynnikach, to zawsze mam w głowie taki najgorszy biurowiec z lat 80. w Stanach z open space'em. Tak mi się zawsze kojarzy. Bo to jest właśnie sztuczne, chłodne światło z takich kasetonów z sufitu, gdzie właściwie jest ciemno, gdyby nie to światło, bo to jest jakiś tam budynek głęboki, albo na przykład nie ma wystarczającej ilości okien. To też jest w ogóle bardzo często spotykane na uniwersytetach, zwłaszcza tych nowych, co ciekawe. To jest głos klimatyzacji, wentylatorów, rzutników, ekranów, ten taki po prostu jednostajny szum, który gdzieś nam ten poziom stresów właśnie włącza. To są przestrzenie, które są właśnie bardzo otwarte, nie ma takich miejsc, żeby się gdzieś móc w nich schować, skryć. To jest też światło, które właśnie, nie wiem, na przykład odbija się od posadzki, przez co nam zaburza percepcję. Nie jesteśmy w stanie jakoś się zrelaksować w tych miejscach. Te przestrzenie bardzo często też nie mają wyposażenia w jakieś miękkie tkaniny, które nam też akustycznie to wygłuszają. To też trzeba powiedzieć, że my mówimy, że jesteśmy wzrokowcami, a tak naprawdę bardzo dużo odczuwamy też innymi zmysłami i zwłaszcza odczuwają te wszystkie osoby nieneuronormatywne, tak? Czyli dużo też się mówi ostatnio o wysokowrażliwych osobach, no to dla nich te przestrzenie pewnie tutaj są najbardziej interesujące względem tego, że one po prostu tam nie chcą być. I bardzo często jest to tak określane, że te przestrzenie tych chorych budynków, czy generalnie jakieś pomieszczenia są takimi miejscami, w których ludzie nie chcą być, w których podskórnie czujesz, że coś jest nie tak. No i tutaj właśnie niestety, jeżeli nie jest to przemyślane pod względem komfortu użytkownika, no to bardzo często tak jest, że niestety tych miejsc jest bardzo dużo.
A czy to jest tak, że na przykład polskie mieszkania, te, które teraz powstają, one też mogą być takimi właśnie chorymi, albo być w takich chorych budynkach? Czy to jest w jakiś sposób regulowane? Bo wiem, że chyba dostęp światła jest regulowany, prawda? Prawnie.
Tak.
Jak to wygląda? Czy my mamy, czy jest możliwe, że my też trafimy do mieszkania, które nie będzie spełniało tych standardów?
Jest możliwe, ale jest też tak, że jeżeli trafimy, no to... jesteśmy sobie, powiedzmy, w naszym mieszkaniu jeszcze jakoś w stanie pewne rzeczy sobie zrekompensować. Widok z okna oczywiście nie. Pewnie jakieś głosy sąsiadów też z tym jest problem. Natomiast no, chociażby jakieś wykończenie właśnie miękkimi materiałami, drewnianą podłogą, ciepłymi barwami, ciepłym oświetleniem, na pewno jest w stanie to jakoś zrekompensować. Względem właśnie mieszkań i takich rzeczy, przed którymi trzeba się chronić, to są zdecydowanie właśnie dostępy do światła i to, żeby sobie przemyśleć i najlepiej to mieszkanie oglądnąć w jakiś taki bardziej pochmurny dzień jesienny, bo wspomniałaś tutaj o przepisach mówiących o dostępie do światła i tutaj oczywiście tak jest. Mieszkanie musi mieć dostęp do światła w dniach równonocy przez 3 godziny. Jak wiemy, no 3 godziny to nie jest jakiś super długi czas i wystarczy właściwie, żeby to światło tam się tak pokazało na parapecie. albo właściwie odrobinkę wpadło do mieszkania, żeby to już było zaliczone. To jest bardzo ciężko też sprawdzić, jeżeli tego nie ma, tak? Więc wszystkie te mieszkania, które są niżej, które są takim wąskim mieszkaniem, długim i bez okien na drugą stronę, tutaj są narażone na ten problem braku światła, no bo według przepisów to światło jest, tak? Pojawia się jeszcze, jak mamy takie duże okno od góry do dołu, no to bardzo łatwo ten współczynnik spełnić. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że tam w głębi najczęściej jest jakiś aneks kuchenny ze stołem i po prostu jakby i gotuje się i się je w takim półmroku bez tego sztucznego oświetlenia. Więc no tutaj jakbym miała dawać radę, to niech to będą okna na dwie strony. I właśnie, żeby sobie pójść sprawdzić to mieszkanie w jakiś taki bardziej pochmurny dzień i zobaczyć dokładnie, co widać z okna i co będzie widać z okna, bo to też jest ciekawa sprawa. Co prawda jest taki przepis, który nam tam reguluje, że tam musi być 60 stopni z okna. To jest dość skomplikowane, natomiast w rzeczywistości no, widzimy, jak te budynki powstają i bardzo często są takie zdjęcia, że tam prawda 12 metrów jeden budynek od drugiego i to już jest dużo. I jest coś takiego, że mamy taką tendencję do tego, żeby się nie wiązać ze społecznością, kiedy mamy zbyt dużą ekspozycję siebie. I to jest związane z tym, że jeżeli my mamy wrażenie, że wszyscy nas widzą z okna, to my już nie chcemy z nikim wchodzić w relacje, bo jakby trochę nam się w głowie to dokłada, tak, że jakby my już się widzimy, więc ten taki czynnik spojrzenia na kogoś jest spełniony i w związku z tym raczej się izolujemy. Dlatego na przykład te takie mieszkania, które są właśnie bardzo blisko siebie, w sensie budynki blisko siebie i się widzimy, no to właśnie wtedy mamy taką tendencję do unikania się wręcz, tak.
Czyli właśnie przebywanie w takim mieście blisko natury to jest z jednej strony samo to miasto i to, w jaki sposób ono współistnieje z naturą. Z drugiej strony to jest też to, co my czujemy w naszych mieszkaniach i w jaki sposób my też mamy możliwość właśnie otrzymywania światła, czy właśnie odseparowania się od innych ludzi, ale właśnie z widokiem na przykład na jakąś zieleń, jakieś drzewa, więc to są jakieś takie rzeczy powiązane. I tak naprawdę ostatnim punktem, który gdzieś wymieniłaś w związku z tym, jak możemy planować miasta przyszłości, są zmiany klimatu i neutralność środowiskowa. To są właściwie dwa punkty, więc może zastanówmy się najpierw nad tą neutralnością środowiskową, czy w ogóle miasta mogą być neutralne środowiskowo i jak my do tego możemy dążyć, bo trochę rozmawiałyśmy o tym, co czują zwykli ludzie, ale mam takie wrażenie, że ta neutralność środowiskowa to już jest coś ponad nami, zwykłymi mieszkańcami miast, że tym się muszą zająć już chyba po prostu osoby, które tymi miastami zarządzają, prawda?
Tak, znaczy jakby i tak w większości tych naszych działań miejskich to się zajmują ci, którzy tam nimi władają, bo to oni wydają pozwolenia na budowę i pozwalają na to, żeby coś powstało albo nie. Natomiast trzeba pamiętać, że to zawsze my wybieramy tych ludzi, tak? Więc jak będziemy bezwiednie zezwalać na to, żeby się to betonowało w nieskończoność, no to niestety to będzie postępowało, więc to też trzeba mieć to na uwadze. Ale wracając do tej neutralności, no to na pewno nie będzie tak, że nic się nie będzie budowało. Tylko ta neutralność powinna być rozumiana dokładnie w ten sposób, że jeżeli coś zabieramy, to coś dajemy. Czyli jeżeli budujemy jakiś budynek, który będzie jakiś tam emisyjny, to będzie w ten sposób działało, to musimy zrobić pewne działania, które tej emisji albo ją będą ograniczać, albo będą ją jakoś rekompensować. Dlatego na przykład, jeżeli wycinamy jakieś drzewa, to zasadzamy ich dwa razy więcej. Jeżeli, nie wiem, betonujemy, no to robimy jakiś, nie wiem, dach zielony, który sprawi, że i będzie jakaś, nie wiem, będzie mniej ten budynek się nagrzewał, będzie jakaś tam mała retencja tej wody. Jeżeli, nie wiem, stawiamy jakiś budynek, no to staramy się, żeby na przykład był odzysk wody szarej, tak? Czyli nie musimy świeżą wodą spłukiwać toaletę, tylko to może być woda z prysznica, z deszczówki, tego typu rzeczy. A jeżeli na przykład, nie wiem, mieszkamy w domu, no to ten jakby jest maksymalnie wykorzystany wszystkich różnych zasobów, czyli właśnie obieg wody, łapanie deszczówki, jakaś tam, prawda, fotowoltaika i tego typu rzeczy, żeby maksymalnie ograniczyć takie najbardziej energochłonne elementy. No i to mniej więcej w ten sposób wygląda. To nie jest tak, że to jest prawda, świat, w którym nagle wszystkie budowy ustają i nic się nie buduje, bo no niestety tak to nie działa.
Ta neutralność środowiskowa i taki zrównoważony rozwój wiąże się właśnie też z tą kwestią zmian klimatu, a właściwie przystosowania miast do zmian klimatu. I mi się wydaje, że nasze miasta są chyba niedostosowane w tym momencie, prawda?
Dobrze, to jest tak, że
dobrze mi się wydaje. No i teraz zastanówmy się, bo to jest trochę tak, że te zmiany klimatu postępują i one będą postępować pewnie, chyba że wydarzy się coś, co je nagle odwróci, ale raczej to nie jest bardzo prawdopodobne. Więc w takim razie, co powinny robić teraz miasta, żeby się na to przygotować? Już rozmawiałyśmy trochę o łące kwietnej, czyli o tym, żeby jednak tę wodę absorbować, żeby ona nie spływała zabetonowanymi ulicami, ale czy jest jeszcze jakiś inny sposób na to, żebyśmy mogli się w jakiś sposób przygotować na to, co nas czeka?
Tak, właściwie jest tutaj, to nie są same łąki kwietne, tylko to jest szereg działań, które powinien nastąpić. I na pewno jest tak, że tym głównym wyznacznikiem są przepisy prawa, tak? I zaostrzające się przepisy prawa, właśnie to, co mówiłam wcześniej, te warunki techniczne, które mówią, różne rozporządzenia, które mówią o tym, że właśnie mamy więcej izolacji, później różne warunki, które mówią o spalaniu albo niemożności spalania, właściwie tak to powinnam powiedzieć, nieposiadanie kotłów na paliwo stałe, to są tego typu rzeczy, które najmocniej działają i tak realnie wpływają. Potem wchodzą nam różne polityki przestrzenne i to, jak są kształtowane nasze miasta. No i tutaj w takiej największej skali znowu jest raczej sensowne planowanie przestrzeni, dostęp do mieszkań, które są właśnie dobre jakościowo, zaprzestanie rozlewania się tych przedmieść, bo to jest ogromny problem naprawdę, który pogłębia nam też problem miejskiej wyspy ciepła, czyli takiego zjawiska, że w mieście jest stosunkowo cieplej niż poza miastem. Mhm. I ta temperatura czasami dochodzi do 10 stopni. To polega na tym, że po prostu w lecie, kiedy mamy ciepłe dni, wszystkie przestrzenie, które są betonowe, się nagrzewają. I w nocy, kiedy normalnie przestrzenie zieleni się, parki, woda, trawniki się ochładzają, no to te budynki, asfaltowe drogi, betonowe place oddają to ciepło nagrzane, które sobie zakumulowały. No i właśnie rozlewanie się miast pogłębia ten problem. Okazuje się, że to właściwie ten obszar ciepła się rozprzestrzenia, w związku z tym podwyższa się ta temperatura, niszczy ten lokalny ekosystem. Więc to jest właśnie względem tego kryzysu klimatycznego bardzo duży problem. I bardzo dużym problemem też jest właśnie ta ilość betonu, czyli tutaj znowu wchodzi nam to odbetonowywanie tych przestrzeni, które tylko mogą być odbetonowane, bo w momencie, kiedy właśnie mamy zmieniający się klimat, mamy coraz cieplej, plus mamy właśnie miejską wyspę ciepła, to bardzo często w miastach mamy deszcze nawalne, czyli właściwie z praktycznie niebieskiego nieba nagle nam się robią chmury, mamy oberwanie chmury i deszcz nawalny, lokalny, punktowy i żadna kanalizacja nie jest w stanie przyjąć takiej ilości wody, bo nie jest w ten sposób liczona. Później mamy też różne tragedie, jak w Poznaniu zawalenie się dachu, który według przepisów był liczony pod normalne warunki, ale właśnie no przepisy też muszą być nowelizowane pod to, bo mamy takie przepisy, które mówią o deszczu 10-letnim i 100-letnim, pod który są robione specjalne przelewy burzowe, które powinny jakby wystarczyć na tą ewentualność, no ale niekoniecznie, kiedy mamy dwa opady nawalne, jeden po drugim, kiedy ta konstrukcja już jest osłabiona przez jeden deszcz, no i potem tak to się kończy, potem właśnie mamy różne takie mniejsze, większe tragedie, jakieś potoki, które płyną ulicą, zabierają samochody, ludzi, wpływają do sklepów. Więc tak, budowanie tej właśnie lokalnej retencji, ogrodów deszczowych, które temu będą przeciwdziałać, wyposażanie dzielnicy, no i tutaj specjalnie używam tego słowa, jako wyposażanie dzielnicy w zieloną infrastrukturę, bo realnie ona ma taką funkcję, w sensie ma funkcję i tutaj chylę się ku Gdyni, która właśnie to zaczęła robić, traktować zieleń jako infrastrukturę i ogrody deszczowe. I tam była taka przestrzeń, która zawsze była zalewana, zrobili ogrody deszczowe i nagle problem ustał. Czyli mamy dowód na to, że to działa. Wow. Zresztą w Krakowie też jest takie jedno miejsce, właśnie taki ogród deszczowy, który też się spisał w to lato. Także tutaj naprawdę wyposażenie w tą zieloną infrastrukturę. I wiem, że mówię długo, ale jeszcze trzeci wątek, czyli...
Śmiało.
Czyli starzejące się społeczeństwo i dostęp do przestrzeni względem tego. Bo bardzo często nie łączymy tych wątków, a z jednej strony właśnie przestrzenie, które są albo rozlane właśnie w postaci domków pod miastem i braku dostępu dobrej infrastruktury z poziomu pierwszego i do podstawowych funkcji względem tego, jak nasze społeczeństwo się starzeje, jest problemem ogromnym. W sensie jest tak, że co prawda żyjemy dłużej i coraz sprawniej, ale jednak w pewnym momencie mamy ograniczoną mobilność, ograniczoną zdolność poznawczą i niestety nie jesteśmy w stanie już codziennie dojeżdżać samochodem do naszych miejsc i później realnie kończy się tak, że jesteśmy po prostu zamknięci w naszych domach, skazani na to, czy nam ktoś zrobi zakupy. Oczywiście ten problem jest też w momencie, kiedy sobie skręcimy nogę, ale tutaj jest w takiej makroskali przykład. W mniejszej to są te wszystkie miejsca, gdzie nie ma chodników, nie ma odpowiednio dobrego tego chodnika, te chodniki są krzywe, plus też właśnie przestrzenie, w których jest bardzo ciepło i jak na przykład betonowe rynki, w których nie ma drzew, chodniki, które są nieocienione, przepraszam, nieocienione drzewami. I niestety jest tak, że osoby starsze nie są w stanie w takich miejscach funkcjonować. Są po prostu wykluczone z życia społecznego, z podstawowych funkcji. A jak sobie pomyślimy, że będzie tak, to ten trend się będzie pogłębiał. Większość naszego społeczeństwa po prostu będzie starsza. No to w momencie, kiedy placówka jest otwarta od 7 do 17, a o 17 jest jeszcze 30 stopni, no to nie możesz pójść do lekarza na przykład, nie? Więc to jest bardzo duży problem. Bardzo duży problem jest też zamknięcia tych ludzi w budynkach, które nie mają windy. No i niestety to są tak zwani niewolnicy czwartego piętra. I no, my bardzo często nie łączymy wątków klimatycznych z demografią, a realnie to, co my sobie teraz budujemy, to budujemy sobie na starość tak naprawdę, nie? Bo to nie są rzeczy, które się zmieniają co 5 lat.
To prawda. O matko, ale to bardzo uświadamia, że każda nasza decyzja, no bo trochę tak jest w miastach, prawda, że no właśnie te decyzje są takie, że one zostają z nami na długo, więc tak naprawdę to, co zrobimy z tymi miastami, będzie miało wpływ na to, jak one będą wyglądać za 10-20 lat nawet.
Dokładnie tak.
Ja zawsze jak mam takie rozmowy jak z tobą, mi się włącza takie coś, że mam wrażenie, że tego jest tak dużo i ta sieć naczyń powiązanych jest tak ogromna, że mnie to przytłacza z jednej strony, a z drugiej strony właśnie chyba po to też o tym rozmawiamy i coraz bardziej się uświadamiamy, żeby robić małe kroki w dużej skali, to znaczy jakby jeżeli dużo osób będzie o tym wiedziało, no to pewnie będziemy mieli na to jakiś wpływ, prawda? Będziemy reagować, będziemy też naciskać urzędników, będziemy wybierać odpowiednie osoby do tego, żeby po prostu nam te miasta projektowały i chyba to jest wszystko, co możemy zrobić, prawda, jako ludzie, którzy chcą w tych miastach funkcjonować.
Tak, chociaż tu mówisz tutaj już o takich dużych działaniach, a ja zawsze mówię, że tak naprawdę wszystko zaczyna się od rozmowy, bo bardzo dużo tych problemów, których ja mam wrażenie, że mówię codziennie po kilka godzin, jest dalej nieuświadomionych, jest dalej takich tematów, które niekoniecznie gdzieś tam wypływają, a już sam fakt wspomnienia komuś o tym w domu, w pracy, że coś takiego istnieje i to jakoś tam skutkuje, uruchamia tak naprawdę lawinę rzeczy, bo może się właśnie ktoś zastanowi, czy na pewno, nie wiem, chce w tej przestrzeni mieszkać. Może się okazać, że ktoś sobie coś uświadomi, albo że, nie wiem, ktoś ma kogoś faktycznie znajomego w Radzie Miasta. I bardzo dużo tutaj jest takich winnie zawinionych, tak? Że to jest to, co mówiłam o tym, że naprawdę nie jest tak, że ludzie chcą tworzyć te przestrzenie złe. Tylko nie ma odpowiedniej świadomości, pewnej jakby edukacji, szukania połączeń przyczyna-skutek. Nasza szkoła też nas tego nie uczy, więc tutaj nie ma co się oszukiwać. Więc te wynikowe rzeczy to są de facto te rzeczy, które ktoś nam musi opowiedzieć, żebyśmy wiedzieli, że coś takiego się dzieje. Więc tak naprawdę wszystko się zaczyna od tego, żeby sobie z kimś porozmawiać o tym, powiedzieć, hej, ale to można zrobić inaczej. Można, nie wiem, zastanowić się w swojej wspólnocie, czy aby na pewno ten placyk betonowy jest jakkolwiek potrzebny, czy tutaj nie mogłaby być łąka kwietna albo właśnie ogród deszczowy, bo się okaże, że nie wiem, zalewa nam przestrzeń, tam powiedzmy lokale, a tutaj może być ogród deszczowy, który nam to wszystko zretencjonuje. I to są takie małe kroczki, które sprawiają, że życie może zyskać na jakości.
Dokładnie tak. No dobra, no to skoro rozmowa też coś daje, trochę mnie pan pocieszyłaś, to znaczy jakby wiem, o czym mówisz i ja też to widzę i cieszę się, że ty też tak do tego podchodzisz, że nawet właśnie takie uświadamianie, jakby nie też tylko, bo ja też nie chcę brzmieć tak, że ja tu uświadamiam teraz nagle wszystkich nieuświadomionych, no bo jakby ja też w tym siedzę i ja też się cały czas edukuję i dowiaduję różnych rzeczy. Naprawdę, tak jak sobie pomyślę o takiej mojej świadomości różnych powiązań rok temu, a teraz, no to też jest duża zmiana, więc myślę, że każdy z nas pewnie z tych skrawków może gdzieś sobie budować pewną jakąś świadomość i jakieś przemyślenia na temat tego, co możemy zrobić, żeby zbliżać się do tej natury, czy to w miastach, czy to pod miastami, no bo ja właśnie mieszkam pod miastem, w takim rozlanym mieście właśnie. No i też widzę, że tutaj jest też dużo do zrobienia, prawda, że my przenosimy pewne schematy takie miejskie pod miasto, no robimy różne rzeczy, które można byłoby zrobić inaczej, na przykład tak nie betonować wszystkiego dookoła, no i tak dalej, to pewnie jest też kwestia tego, jak wyglądają właśnie te podmiejskie tereny na inny podcast. Póki co mam wrażenie, że powiedziałyśmy naprawdę dużo, właściwie ty opowiedziałaś, za co ci bardzo dziękuję. Ja super podziwiam twoją pracę i bardzo się cieszę, jak wrzucasz nowe stories i wszystkim polecam twojego Instagrama.
Bardzo dziękuję.
Twoje inne działania. Więc już tak właśnie zmierzając do końca, chciałabym Cię prosić, Magda, żebyś powiedziała, gdzie można Cię znaleźć. Gdyby ktoś chciał więcej takich rzeczy posłuchać albo poczytać, to gdzie Ciebie szukać w internecie?
Najłatwiej sobie wpisać Magdalena Millert w Google. Tam powinno wyskoczyć. A jak ktoś chce bezpośrednio, to najlepiej na Instagramie. Jestem pod nickiem Pying. Pisze się to tak jak ciastko. Pie, P-I-E. I później ink, końcówka ciągła. I tam chyba publikuję najwięcej, ale mam też bloga, który nazywa się pying.cafe, tak żeby nie było zbyt prosto. I tam też piszę dużo, dużo właśnie na te różne tematy, też o architekturze i o zagospodarowaniu przestrzennym i o mieszkaniach. Także no, jest co czytać.
Jest co czytać. Dobrze, bardzo Ci dziękuję w takim razie za
rozmowę. Dzięki wielkie.
Dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka. Koniecznie dajcie znać, jak Wam się podobało. Możecie pisać do mnie na Facebooku i na Instagramie. Wszędzie znajdziecie mnie jako Babka Natura. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, możecie zaobserwować go w Spotify albo zasubskrybować w innej aplikacji. Natomiast jeżeli znajdziecie jeszcze chwilę, to będę też bardzo wdzięczna za zostawienie oceny w Spotify albo w Apple Podcasts, bo Wasza aktywność pozwala mi docierać do nowych słuchaczy. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę wspólnie spędzoną godzinę i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.